Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie. Rozpoczynamy dzisiaj w całym Kościele Katolickim czas Adwentu. Krótki będzie Adwent w tym roku, 3 tygodnie. Jeśli Bóg pozwoli, za 3 tygodnie będziemy się szykować już do wieczerzy wigilijnej. Trzeba ten czas dobrze wykorzystać. Ja nieraz na adwentowych rekolekcjach do dzieci mówię, że ten wielki, piękny i bogaty statek Titanic rozbił się, bo miał za mały ster. Statek był wielki, ster był mały. Otóż my do naszego życia też potrzebujemy steru, żeby popłynąć w krainę Bożą, w krainę szczęścia. Bardzo często wpływamy na zupełne mielizny, albo potrzebujemy steru. I Kościół daje człowiekowi ster na czas jego płynięcia, na każdy odcinek czasu inny ster. Dla każdego dnia sterem jest modlitwa. Kochani, nie dziwmy się, że się po południu wpakujemy na mieliznę, jeśli żeśmy się modlili rano do kasownika w autobusie przez 15 sekund, bo niektórzy ludzie modlą się do kasownika w autobusie albo do gaśnicy w tramwaju, bo im się nie chce uklęknąć przed krzyżem rano. A potem dla każdego dnia sterem jest modlitwa poranna i wieczorna. Dla każdego tygodnia sterem jest msza święta, oczywiście przeżyta, w której uczestniczymy ciałem i duszą. Dla każdego miesiąca, dla wielu ludzi tym sterem jest spowiedź. Musi być duży ster, bo w naszym życiu są przeróżne fale. Jak jest sztorm, to statek musi mieć duży ster. Taka modlitwa, to tu Państwu nieraz przestrzegam przed tymi spowiedziami 3 razy to, 4 tamto, więcej nie pamiętam, amen. No to się można, jeszcze się z kościoła nie wyjdzie, można się już na mieliźnie znaleźć. To musi być spowiedź, która jest, ster musi być zanurzony głęboko w wodę, prawda? Jak się ster na żaglówce podniesie, to on nic nie funkcjonuje, nie działa. Jeśli spowiedź jest płytka, to i miesiąc może być płytki. A nieraz trzeba ster naprawić i po 2 tygodniach. Także, natomiast na takie półrocze, na dłuższy okres roku sterem są właśnie ten czas Adwentu, ten czas Wielkiego Postu, to są rekolekcje. Bardzo Państwa zachęcam, za 2 tygodnie zaczną się w naszej świątyni rekolekcje, żeby je rzeczywiście przeżyć. O jak jeszcze można powiedzieć o tym okresie Adwentu? Odwołam się tutaj do takiego doświadczenia i maluteńkiej przygody, którą kiedyś miałem, to na pewno z wielu kierowców, któremu się nieraz zdarza jeździć trasą katowicką, wracać do Warszawy z Katowic czy z Częstochowy. Państwo pamiętacie, że my Polacy jadąc w Katowicką mamy szczęście, bo tam jest 5 kilometrów autostrady. Jak człowiek wjedzie na tę autostradę, no to w ogóle się czuje jak w Ontario czy w jakimś innym stanie amerykańskim. Samochodu sobie tam trochę człowiek podbija na liczniku. Ja też kiedyś wracałem z Częstochowy po jakichś rekolekcjach. Udało mi się przeprowadzić dobrze. Słońce świeciło. No wjechałem na tą autostradę. Poczułem się od razu, jakbym jechał jakimś Cadillaciem. I sobie jadę. I nagle patrzę, jakiś taki dom po prawej. Coś go nie pamiętałem, a tyle razy do Częstochowy jeżdżę. No ale nie, musiałem nie zapamiętać go. Jadę dalej. Jakiś neon reklamujący jakąś firmę. No nigdy tego neonu nie widziałem. Jadę jakiś w ogóle las taki dziwny. Nie, no coś jest nie tak. Trzeba zjechać na bok wtedy. No oczywiście zjechałem na trasę katowicką. Proszę zwrócić uwagę, że to jest niebezpieczne. Tam, gdzie była najlepiej oznakowana droga, tam, gdzie można najszybciej jechać, tam, gdzie się człowiek czuje najpewniej, bo jeszcze na tych 5 kilometrach autostrady my się najpewniej czujemy, tam się pogubiłem. Tam się z siebie śmiałem. Żeby to jakaś była polna droga, to ja bym na niej uważał. Ale jak była szeroka, 4-pasmowa autostrada, to ja przestałem uważać. Proszę Państwa, dlatego okresy w życiu sukcesu, ale mi idzie, super, no autostrada, 4-pasmówka, jadę, zdaję, zaliczam egzaminy, promotor mnie pochwalił, z rodzicami super, chłopak mnie kocha, no wszystko jest. I po czym poznać, że wjeżdżamy w złą drogę? Krajobraz mi się przestaje zgadzać. Coś ty, co chwileczkę, co to za domy, co to za drzewa, co to za las? Trzeba się zatrzymać. I to jest Adwent. I zjechać na bok. I proszę Państwa, ta charakterystyczny ruch głową dla wszystkich, którzy się pogubili, wyciągają atlas samochodowy i tak, i w atlas. I tak za szybę, i w atlas. Otóż, proszę Państwa, wielu z Was wjechało nie w ten krajobraz, który obiecuje Biblia i który żeście oczekiwali. Rozglądacie się dookoła w swojej rodzinie. No nie tak miało być, no. No coś jest nie tak. Rozglądam się na swoje życie, rozglądam się i wtedy trzeba wziąć Biblię. I to jest Adwent, to są rekolekcje. Czytam i rozglądam się dookoła siebie. Nie, to nie tak. No ja nie tu jestem. Gdzie jestem? Proszę Państwa, jak jesteśmy w supermarkecie, jak jesteśmy w Arkadii, to są te mapy supermarketów, tu jesteś. I my patrzymy, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Zaraz, tam są kina. W Arkadii można czynić, proszę Państwa, adwentowe rozważania. Bierzemy Biblię. Przepraszam, ja nie jestem związany z tym koncernem jakoś. Bierzemy Biblię i gdzie ja jestem? Czytamy historię Dawida, czytamy historię Abrahama, czytamy historię Pawła. Gdzie jest ta strzałka? Tu jesteś. I proszę Państwa, jakie to jest nieraz niesamowite uczucie, jak my myślimy, że jesteśmy tu. O Boże, ja jestem w ogóle gdzie indziej. Dwie siostry zakonne kiedyś jechały do Krakowa, wysiadły z pociągu, pierwszy raz jechały i pytają jakiegoś napotkanego człowieka, gdzie jest rodzica Radziwiłłowska. A on mówi, pierwsze słyszę. No blisko dworca podobno jest. Pierwsze słyszę. To pan chyba nie stąd. Nie, no stąd. No to blisko dworca duża ulica Radziwiłłowska. Nie, tu nie ma takiej ulicy. Tyle lat, mówi facet, mieszkam w Katowicach i takiej ulicy nie ma. W jakich Katowicach? No tu, w Katowicach. One wysiadły nie w ten ekspres. Pojechały do Katowic i szukały Radziwiłłowskiej. Proszę Państwa, wiecie dlaczego nie możemy znaleźć nieraz swojej ulicy, która się nazywa Szczęście, Pokój? Bo w ogóle nie w tym mieście jesteśmy, nie w tej historii jesteśmy. I Pismo Święte to jest taka właśnie tablica, jak w supermarketach. Tu jesteś. Jesteś tu, gdzie Dawid. Jesteś tu, gdzie Kain w tej chwili. Ja myślałem, że jestem tu, gdzie Matka Boża. Nie, brachu. Wpadłeś w historię Kaina i Abla na przykład. Bo zacząłeś zazdrościć swojemu bratu, koleżance ze studiów i w sercu już ją zabiłeś na przykład. I to jest twoja historia, musisz się z niej wytarabanić. Musisz z niej wyjść. No i potem, proszę Państwa, jak już na tą drogę do Katowic, jak wjechałem na tą drogę do Łodzi, to się oczywiście człowiek zastanawia. Cofać się? Czy próbować się gdzieś przebijać? No, miałem na mapie zaznaczone, że jest jakiś skręt z powrotem na drogę warszawską, ale nieraz są takie wiadukty, że się wiaduktem nad Katowicką przejedzie, a nie można z wiaduktu zjechać na trasę. Musiałem się kogoś zapytać. To jest największa hańba dla mężczyzny, kierowcy. Pytać się, prawda? My nieraz jesteśmy twardziele, że zajedziemy w ślepą uliczkę, już mur będzie przed nami, a my jeszcze kombinujemy, jak go przejechać. No i trzeba było zjechać na stację benzynową, proszę pana, czy ja tam zjadę, czy tak, tak, zjedzie pan, dobrze, wszystko w porządku. I to jest Adwent, że my się pytamy. Panie Boże, no wjechałem nie w tą uliczkę. Czy ja dam radę, jak pójdę tak dalej z tą sprawą, z tym człowiekiem? Czy ja dam radę zjechać na swoją drogę? Nie, musisz się wrócić. Musisz się wrócić, musisz się wycofać. Ale to głupio się wycofywać. No musisz się wycofać. Musisz przeprosić, powiedzieć swoim przyjaciołom, że ten projekt jakiś tam gospodarczy, naukowy, ty nie wchodzisz. No ale obiecałeś, że wchodzisz. No myśmy już cię wpisali na tą listę. Przepraszam, ale nie, muszę się z tego wycofać. Nie gniewajcie się, ale wycofać. A dlaczego? Co? Nie, wycofuję się. To jest trudny moment kiedy, bo my raczej wolimy iść do przodu. I to jest adwentowa praca. Zjechać na bok, wyciągnąć Biblię, rozglądać się dookoła i patrzeć, gdzie ja jestem. Zapytać się kogoś o trasę dojazdu na swoją drogę. No i podjąć ten trud. Kochani, inne obrazy adwentowe, to powtórzę sprzed roku. Wracamy do tych samych tekstów, do tych samych pieśni, czekamy na narodzenie Jezusa, tak jak rok temu, dwa lata temu, jeśli świat będzie istniał, to i za rok będziemy czekać i wydaje się, że się kręcimy w kółko. Nie kręcimy się w kółko, kochani, bo kręcąc się w kółko po schodach krętych, kręcimy się w kółko, idziemy do góry. To, co Wam mówiłem przed rokiem, gdybyśmy tak paluszkiem po końcu sprężynki od długopisu wjedli, to paluszek lata w kółko, tylko idzie do góry. Że już o korkociągu nie wspomnę, bo jest Adwent, to. Ale to też jest ta sama reakcja. Kręcimy. Proszę Państwa, ja Państwa chcę za coś pochwalić. Mi się nieraz zdarza w tygodniu być w jakichś tam innych parafiach, czy gdzieś w jakichś wspólnotach. Ja często powtarzam te teksty od świętej Anny. Ja się z Wami już z wieloma spotykam kolejny raz, to już od miesięcy. I ja, przepraszam, przez to, że ja pewne rzeczy powtarzam, bo ja się powtarzam, ja czuję, jak ja się z Państwem tutaj już zaczynam rozumieć. Jadę nieraz gdzie indziej do innego miejsca w Warszawie, są ludzie też wykształceni, ja coś mówię i czuję, że to trzeba trzeba parę razy to samo przetrawić, parę razy to samo powiedzieć. Bo my mamy ochotę dojść do prawdy od razu, a do prawdy się idzie tak, czy jak się jabłko ubiera. Jak się jabłko ubiera, to jesteśmy coraz bliżej centrum tego szlachetnego owocu. Można by się nożem wbić od razu tak, do środka, ale tak samo się dostajemy do prawdy, że my, przepraszam, Pismo Święte obieramy i wchodzimy do środka. Nieraz ta obierka się taka długa robi, taka długa i coraz mniejsze to jabłko, coraz mniejsze się robi. Jesteśmy bliżej centrum. Podobnie jest z Adwentem. Kiedyś opowiadano, pan Brandstetter pochodził z rodziny żydowskiej, jako mały chłopiec miał nauczyciela Biblii. No i on go tam ostro musztrował, ten Żyd, i kazał się małemu Brandstetterowi uczyć całych partii Pisma Świętego na pamięć. I powtórz jeszcze raz, i jeszcze raz powtórz, jeszcze raz powtórz. On mówi, proszę pana, ale ja w ogóle tego nie rozumiem, co ja mówię. Słuchajcie, nieważne, że nie rozumiesz, bylebyś pamiętał. Bylebyś pamiętał. Kiedyś powiedział, ktoś powie tak, no po co pamiętać, jeśli nie rozumiem? Przyjdzie czas. Pamiętacie, jak Jezus obmywał Piotrowi nogi? Powiedział niesamowity tekst. Ty jeszcze nie rozumiesz, co ja ci robię, ale ty kiedyś to zrozumiesz. Oczywiście, kochani, jeszcze raz rozróżnię. Rozumienie pojęciami, a rozumienie sercem. No rozumienie pojęciami, święty Piotr powiedział, jak to ja nie rozumiem? No myjesz mi nogi, Panie Jezu, no wodą obmywasz moje palce, kostki, moją piętę obmywasz, wycierasz teraz ręcznikiem, prześcieradłem, co tu rozumieć? Ty jeszcze nie rozumiesz, co ja robię. Nasz rozum segreguje pojęcia, proszę Państwa. Nasz rozum segreguje pojęcia i od razu je ustawia na półkach. My łapiemy pojęcie i od razu na półeczkę skojarzenia, wspomnień, a serce, do serca to może zupełnie nie dochodzić. Przychodzą ludzie i mówią, proszę księdza, proszę o radę, niech mi ksiądz coś powie o małżeństwie. Ja mówię, no małżeństwo jest trudne. Ty jeszcze nie wiesz, na czym polega małżeństwo. Jak to nie wiem, proszę księdza? No mąż, żona, no ona gotuje, on wraca z pracy, jadą na wakacje. Proszę Państwa, ktoś, kto nie wszedł w daną rzeczywistość, to nie wie jeszcze, na czym to polega. I kiedyś jeden młody tata opowiadał, że no gdyby mu ktoś powiedział przed urodzeniem dziecka, wiesz, co to jest mieć dziecko? No wiem, no pieluchy, no płacze, no ma takie małe, żona karmi, ja tam pomagam w kąpieli. Mówi, przysiędza, świat się wywrócił do góry nogami. Przyszła teściowa w pierwszą niedzielę zobaczyć dziecko. No, w sobotę przywieźli on żonę ze szpitala i dziecko zaczęło płakać. I od razu tak. No jestem ojcem, powinienem podejść do tego dziecka. Ale ja nie wiem, co zrobić. Teściowa pewnie wie, ale jak ona podejdzie, to zacznie mi się tu w domu rządzić. To może wezmę głośniej telewizor, to nie będzie słychać, jak płaczę. Ale zupełnie inna sytuacja. Tego w ogóle nie przewidziałem, że będzie takie, czy ja mam podejść, czy teściowa ma podejść. Nie, zawołam żonę. A to teściowa powie, że się jej córką wysługuje. Jak to rozegrać? No prawda, może zaśnie. Boże drogi, niech zaśnie. Więc zupełnie, proszę Państwa, to co chyba kiedyś mówiłem, każdy kleryk, zanim dostanie święcenia kapłańskie, musi, jak my mówiliśmy, zaliczyć mszę świętą, tak na sucho. Profesor siedzi przed ołtarzem, każdy z nas podchodził. Widzieliśmy mszę świętą setki razy. Setki razy, jeśli nie tysiące w życiu. Podchodziliśmy do ołtarza i tak, to pierw w imię Ojca, nie, pan z wami, nie, całować i pan z wami. Przepraszam, gdybym Państwa postawił przy ołtarzu i powiedzieć, Państwo widzieliście setki razy mszę świętą, proszę zacząć mszę świętą. Ojej, jak to w ogóle głupio. Pamiętacie film Stowarzyszenie Umarłych Poetów? Ten główny bohater kazał uczniom wchodzić na ławkę. Popatrz, jak klasa szkolna wygląda inaczej z ławki. Ojej, jak to zupełnie inaczej wygląda. Z tego punktu. A niby, no co to jest? No wiem, jak wygląda klasa szkolna. Nie, jak wejdziesz w ten inny punkt widzenia, wszystko zacznie być inaczej. My, kochani, mamy poznanie intuicyjne. Nasze serce poznaje intuicyjnie, a rozum dorabia ideologii. Jeśli Państwo kogoś spotykacie, to on się Wam od razu podoba, albo się od razu nie podoba. A potem rozum zaczyna żmudną argumentację, dlaczego on mi się nie podoba, albo dlaczego mi się podoba. I teraz Chrystus przez to powtarzanie nam tych słów chce, żebyśmy, kochani, doszli do przemiany właśnie tego intuicyjnego poznania. Intuicyjnego poznania, tego w głębi serca. I dlatego po tych schodach kręconych przez całe życie chrześcijańskie chodzimy. Dzisiaj czytania nam mówią, że słońce straci blask, znaki będą na księżycu, gwiazdy się zaćmią i wstrząśnięte zostaną moce niebieskie. My dzisiaj tego obrazu możemy nie odczytywać, dlatego że my korzystamy z zegarków. Przecież w tamtych czasach ludzie nie mieli zegarków. Jak się chciało zobaczyć, która godzina, to oczywiście się patrzyło, o, już południe idzie, już będzie wieczór szybko. Czy księżyc, prawda, jaka to jest kwadra. Ludzie mieli, i teraz, kiedy Chrystus mówi, księżyc się zaćmi, słońce przestanie dawać blask, nie będziecie wiedzieli, która to w ogóle godzina. Proszę Państwa, to jest takie głupie uczucie, jak człowiek na przykład jest chory, leży w łóżku, ma gorączkę, śpi, trochę przysypia, budzi się, wieczór. O rano, to wieczór czy rano? Która jest to godzina? Niektórzy panowie mi jeszcze opowiadali, jak się jest na jakiejś ostrej imprezie, prawda? Człowiek się budzi, mówi, to wieczór czy rano? Gdzie ja jestem w ogóle? Co się dzieje? Jakieś poprawiny były... Taki moment jest totalnego, nie wiem gdzie jestem. Człowiek się zrywa i nie wie, czy to dzisiaj poniedziałek, pamiętacie Państwo, jak my się zrywamy rano? Poniedziałek czy niedziela? O Jezu, niedziela. A może poniedziałek? Otóż Jezus chciał powiedzieć, stracicie swoją orientację. Nie będziecie mieli zegarków, nie będziecie mieli gwiazd. Dzisiaj można by powiedzieć, wszystkie łącza komputerowe na świecie się zawieszą, prądu nie będzie i nie będzie. Wejdziecie w inny wymiar, stracicie to, co jest dla Was teraz wymiarem, wejdziecie w inną historię. Kochani, ja się jeszcze odwołam na chwilę do tego Titanica. W tym filmie jest denerwujące to takie, jak się go ogląda, no my tą historię oczywiście znaliśmy od lat, że ten statek już tonął, a ta pani jeszcze chodziła i mówiła, steward, herbatę, herbatę, steward. Proszę Panie, statek tonie, Boże, co Pani zostawi tą herbatę. Statek tonie, a oni się jeszcze ganiają za tym wielkim brylantem, prawda? I on jeszcze kajdankami przykład. Człowieku, ratujcie się. I oni w pewnym momencie się orientują, że to już nie ma co o herbatę wołać, nie ma co się ganiać za brylantem, tylko trzeba się szykować szalupę ratunkową. Otóż, kochani, my mamy wszystkie swoje historie. Dentysta, samochód, jutro do krawca, choroba, wyjazd jeszcze przed świętami gdzieś. I Chrystus mówi, wtopcie te swoje historie w historię tego, że ten statek, na którym jesteśmy, tonie. Bo ziemia musi utonąć. Ona kiedyś właśnie utonie i powstanie nowa ziemia i nowe niebo. Ale żebyśmy nie tak byli zaabsorbowani swoimi historiami, żebyśmy zapomnieli o tej historii głównej, w której uczestniczymy. Nasze życie jest opowieścią. Problem polega na tym, że my weszliśmy na ten film 40 minut po rozpoczęciu seansu. Kochani, zdarzyło się Wam spóźnić do kina. I oglądamy, mówimy, o co tu chodzi. Wszyscy mówią o tym incydencie na początku, ale co to był za incydent? Weszłeś w życie swoich rodziców w 25 roku ich historii małżeństwa. I do końca nie wiesz, o co tu chodzi w tym filmie. Weszliśmy w ogóle w świat w wieku XX chrześcijaństwa i w historię naszą i w tej książce brakuje paru kartek. Tu jest jakaś inna historia, tu jeszcze o coś chodzi. My cały czas przewidczuwamy, że tu jest w moim życiu jeszcze jakiś wątek, którego ja nie rozumiem. I Chrystus mówi, czekaj, zrozumiesz ten wątek, te kartki zostaną dolepione do twojej książki, ale na razie właśnie próbuj odkrywać, próbuj dedukować, jaka jest ta historia. I my jesteśmy niecierpliwi. Właśnie ten Adwent, który się rozpoczyna, jeszcze raz zwrócił moją uwagę na to najtrudniejsze słowo dla wielu ludzi, dla świata, czekać. Dzisiaj ludzie nie potrafią czekać. Już dzieci chcą być dorośli. No dzieci zawsze się bawiły w dorosłych, ale rodzice jeszcze ich powstrzymywali. Mówili, dziecko, to jeszcze jesteś dziecko. Dzisiaj natomiast ja, proszę Państwa, z przerażeniem słucham te właśnie miłości już w przedszkolach, już te walentynki, już niedługo chyba przedszkolaki będą mówić mój partner, moja partnerka. Już 15 lat już musi być seks, już 20 lat już musi być wspólne mieszkanie, bo my musimy czekać, my nie potrafimy czekać. Jeśli nie mamy dziecka, jeśli jeden seksuolog nie pomógł, to już idziemy do próbówki. A Pan Bóg mówi, zaczekajcie. Wasze organizmy się jeszcze duchowo nie dostroiły, dlatego nie może nastąpić zapłodnienie. 3 lata pogadajcie ze sobą, pojedzicie na rekolekcję, a dziecko się pocznie. Nie, proszę, my nie będziemy czekać. Próbówka szybko, seks szybko, mieszkanie przed ślubem szybko. Proszę Państwa, jemy zielone jabłka. Bo nie chcemy poczekać, aż one dojrzeją. Jemy ciasto niedopieczone i potem są takie tego skutki. Pan Jacek Pulikowski w jednej z audycji radiowych powiedział na przykład taką rzecz, że organizm kobiety od pierwszej miesiączki kobiety przez 5 lat nabiera odporności na infekcje. Jeśli dziewczyna zacznie współżycie przez te 5 lat, wcześniej jej organizm może zostać bardzo łatwo zainfekowany. Trzeba czekać. To jest najtrudniejsza rzecz, kochani, wspomniałem dzisiaj czasy seminaryjne, jak myśmy przyszli do seminarium, to też już na pierwszym roku chcieliśmy być duszpasterzami. My klerycy kupowaliśmy sobie obrazki w kurii, rozdawaliśmy ciociu obrazek, jak od biskupa już, prawda? Przełożeni z nami walczyli, mówili, ucz się łaciny. Księże, ja nie mogę się uczyć łaciny, tam na Ursynowie moi koledzy giną, szatan ich atakuje, muszę do nich jechać tam z misją łaciny i geografii biblijnej, ale nie mogę, przecież oni tam giną. Beze mnie zginą. Łaciny, geografii biblijnej i jeszcze toalety masz do umycia. 6 lat czekania, uczenia się właśnie sprzątania ogródka, pielenia grządek. Jeszcze kiedy świnki były na krakowskim przedmieściu za moich czasów, trzeba było je karmić. Dzisiaj ludzie nie potrafią czekać. Ja już mam 16 lat, ja już jestem duży, ja wszystko potrafię. Właśnie, proszę Państwa, ja już wszystko wiem. No bo co? No małżeństwo. No wiem, no mieszka się, się śpi, się je, się chodzi, się zarabia. No to jest proste. Wy wszyscy, którzy jesteście po ślubie kilkanaście lat, wiecie, że to nie jest takie proste. Nie jest. Proszę Państwa, gdybyśmy my byli Panem Bogiem, to my byśmy zrobili tak. Adam, Ewa zgrzeszyli. No to następnego dnia już powinien się Jezus urodzić. Następnego dnia powinien umrzeć na krzyżu. Następnego dnia powinien zmartwychwstać. Następnego dnia powinno być zesłanie Ducha Świętego. Następnego dnia powinien być koniec świata. I w zasadzie już dawno wszyscy powinniśmy być w niebie. Panie Boże, po co te setki lat czekania na Zbawiciela? Po co te setki lat czekania na Zbawiciela? My byśmy to zrobili wszystko szybko, od razu. Od razu się żenić, od razu mieć dzieci, od razu mieć wszystko. Proszę Państwa, czekanie to jest smak. Przyniosłem na dzisiejszą mszę świętą jeden wiersz. Stare kobiety w kościele. U świętej Anny może on szczególnie nie sympatycznie zabrzmi, bo to są młode kobiety. Ksiądz Janusz Pasierb napisał kiedyś taki wiersz. Stare kobiety w kościele. Młodzi mają tyle na głowie, chociażby włosów. Poza tym szkołę, miłość i konflikt pokoleń. Stare kobiety mają przede wszystkim choroby i wnuki, a ponadto mają na sercu Kościół. Stare kobiety lubią być w kościele. Są najwierniejszą publicznością Pana Boga. Nie od święta, ale na co dzień. Stare panny i samotne wdowy przychodzą rano, w południe, wieczorem, klęczą, ślęczą w półmroku cierpliwie. Tyle się naczekały w życiu. Na życie, na koniec którejś wojny, na szczęście, na dzieci ze szkoły, na męża z pracy albo z knajpy. One wiedzą, że miłość to czekanie. One czuwają, panny wierne w niemodnych kapeluszach, gubiąc zniszczone torebki. Świat widzi w nich staruszki siedzące w kościele. Czasem proboszcz ofuknie je w konfesjonale. Nawet wikary nie ma dla nich czasu. Tylko Jezus, który wiecznie jest młodzieńcem, widzi w nich ciągle swoje narzeczone. Widzi w nich zawsze te piękne dziewczyny, które w czerwcowe wieczory stroiły w klonowe wieńce, w peonie i jaśminy, w girlandy i wstążki, feretrony na Boże Ciało, na procesję. Przeczytałem, kochani, ten wiersz, żeby zabrzmiało jedno zdanie. One wiedzą, że miłość to czekanie. Miłość to jest czekanie, ale czekanie aktywne. Kochani, czekanie jak koncentruje. Proszę iść na dworzec centralny, zobaczyć, jak ludzie czekają. Jacy są pełni energii. Z całego roku, z tego cyklu rocznego, różnych uroczystości w moim domu zawsze pamiętam dzień, w którym miał ksiądz przyjść po kolędzie. Państwo pamiętacie, to było po prostu wydarzenie. Mama zawsze była taka elegancko ubrana i tata taki grzeczny dla mamy, bo jak już ksiądz miał przyjść, to lepiej nie ryzykować. My, jak to tata mówił, dostawaliśmy już z bratem małpiego rozumu, już na klatce już patrzymy, już jest pod 16, idzie pod 17, pani sąsiadko był u pani, u mnie nie był, mama coś poprawia, bo kobieta ma zawsze w domu coś do poprawienia jeszcze. Oczekiwanie, które czyniło nas żywymi. Kochani, jak już wzięłeś tą dziewczynę i zrobiliście to, na co mieliście ochotę, to już nie ma na co czekać. Kiedyś byłem na jakimś przyjęciu w Adwencie, na imieninach. I potem takiej starszej pani mówiłem, wie pani, byłem na takim przyjęciu, ojej, i szyn, też za czasów komunistycznych, i szynka, i baleron, i tyle sałatek, było takie jedzenie. Ona mówi, ojej, proszę księdza, jak się człowiek tak w Adwencie naje, to jaka radość ze świąt potem. I to jest słuszne. Najadamy się wszystko szybkiego i potem na nic nie czekamy. A czekanie ożywia. Czekanie czyni młodym. Czekanie daje życie. Pamiętacie o dwóch takich, co ukradli księżyc? Ta matka paląca ognisko, czekająca na swojego syna. Szukająca. Czekanie daje życie i dlatego Kościół mówi, czekajcie na przyjście Zbawiciela. To was ożywi. To was uczyni jeszcze piękniejszymi. I Słowo Boże, w Adwencie jesteśmy szczególnie wezwani do czytania Słowa Bożego, jest właśnie tym, co ożywia serce. Kochani, jeden z najbardziej zasadniczych fragmentów Ewangelii to jest słuchaj Izraelu. Będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem, całą duszą, całym umysłem. Otóż proszę zwrócić uwagę, że to można interpretować nie tylko na zasadzie słuchaj, no ty, słuchaj mi się tutaj, tylko słuchaj Izraelu, a będziesz miłował. Jeśli będziesz słuchał Słowa Bożego, zaczniesz miłować, bo kochani, na tyle rozumiesz Biblię, na ile kochasz. Ten punkt widzenia, który zależy od punktu siedzenia, polega na tym, że może być egzegeta, który zna hebrajski, aramejski, grecki, łacinę i wszystkie koncepcje egzegezy biblijnej i nic z niej nie rozumieć. A stara babcia, nie pisata, nie cytata, jak kocha świat, kocha sąsiadów i kocha wnuki, to ona więcej z tej Biblii zrozumie niż ten wykształcony naukowiec. Tyle słyszysz, ile kochasz. I teraz wiecie, dlaczego my ciągle wracamy do tych samych tekstów? Bo liczę na to, że Pan Bóg nas w życiu upokarza. Stajemy się bardziej pokorni, a jak człowiek jest bardziej pokorny, to zaczyna coraz bardziej kochać i zaczyna coraz bardziej rozumieć. Słuchaj, a będziesz kochał. Wiecie, dlaczego nie możemy nieraz kochać? Dlaczego w naszych rodzinach miłości nie ma? Bo się Biblii nie czyta. Ona stoi koło książki kucharskiej. Książka kucharska to jeszcze ma szczęście, bo na święta się ją zdejmuje z półki. A ta biedna Biblia obok tam paru kryminałów Chmielewskiej, części trylogii, paru naszych podręczników ze szkoły średniej, tak sobie stoi ta Biblia. Jeszcze się ją nieraz otworzy, jak ksiądz przychodzi, prawda? Kartki przy okazji można rozerwać, bo to oddrukowane, świeżo, nieczytane jeszcze. Ale dlatego słuchaj, a będziesz kochał. Nie słuchasz, nie będziesz kochał. Czytanie Biblii zmienia naszą zdolność naszego serca do miłowania. I pamiętajcie, że Biblia odpowiada w swoim języku. Jeśli zadasz w Biblii pytanie w innym języku, ona ci nie odpowie. Wielu ludzi przychodzi, ja widzę, jakie mają problemy. Ich pierwsze problemy serca to jest samotność, to jest relacje z mężem, to jest dom, to jest praca. I dziwią się, że Biblia nie odpowiada. Przyszła jedna pani kiedyś, proszę księdza, moja matka źle dzieli testament, bo bratu daje więcej i opowiada mi tam zawiłe sytuacje rodzinne. I na szczęście przypomniał mi się cytat samego Pana Jezusa. A kto mnie uczynił sędzią między wami? Proszę pani, to nie do księdza w tym temacie. Jak mama dzieli majątek? Nie, pani nie zadaje Biblii takich pytań. Dopiero ci Biblia odpowie, jak przyjdziesz do niej z zasadniczymi pytaniami. Po co ja żyję? Jaki jest sens mojego życia? Jak przyjdzie z pytaniem, czy ja kocham Boga naprawdę? Czy moja droga wiedzie do zbawienia? Dopiero wtedy Biblia ci w tym języku odpowie. Natomiast my się dziwimy często, że nie odpowiada nam Biblia w tym języku, bo my zadajemy powierzchowne pytania. Powierzchowne pytania zadajemy Bogu, sobie i o sens życia. Kochani, kończąc, wspomnę jeszcze jedną postać adwentową. Znaczy, ona nie jest związana z adwentem, ale ją zawsze adwentowo odczytuję. Kiedyś opowiadałem o tej babci, która mi czekoladę do kieszeni wsadzała, jak przychodziłem do niej po kolędzie. Otóż z tą babcią w ogóle było dużo różnych historii. To była moja taka miłość parafialna. Ja do niej przychodziłem w pierwszy piątek miesiąca z komunią świętą. I ona zawsze czekała. No wizyta księdza to był dla niej w ogóle absolutny top w ciągu miesiąca. To była wizyta miesiąca. I ona czekała w oknie. Te piękne okna w tych drewnianych domach w Otwocku, tyle waty, te doniczki z kwiatami z tymi i te stare okna. I ona tak patrząca przez okno, czy już idzie ksiądz, bo ona chciała mnie koniecznie zobaczyć, żeby zdążyć świeczkę zapalić, prawda? I ja przechodziłem przed jej oknem 20 centymetrów i widziałem, że ona mnie w ogóle nie widziała. Więc ja się wracałem i jeszcze raz przechodziłem przed jej oknem. Ona patrzy i mnie nie widzi. Więc ja się nachylałem i zaczynałem się patrzeć w jej oczy z 20 centymetrów. I ona tak się na mnie patrzyła i mówiła: Jezu, idzie. I biegła do pokoju zapalać świeczkę. Więc ja podchodziłem pod jej drzwi i słyszałem, jaki tam jest raban, jak ona szukała tych zapałek. I ja stałem przed drzwiami, aż ona znajdzie te zapałki i zapali, bo jak ja bym wszedł, a ona by była niezapalana, to dramat. Kobieta chce mieć wszystko przygotowane. Proszę Państwa, jaki to jest adwent? Jezus stoi przed drzwiami. On już by może przyszedł, tylko czeka, aż my znajdziemy zapałki i zapalimy świecę na Jego przyjście. Pismo Święte mówi, Pan Bóg nie zwleka, On się nie opóźnia, On czeka, aż znajdziemy zapałki. I życzę Państwu i sobie samemu, że kiedyś w aniołowie powiedzą w niebie, jak będziemy szli, Jezu, idą Ci od świętej Anny. Jezu, już oni nadchodzą. Bo pamiętajcie, że to, co my słyszymy, to my teoretycznie już wszystko wiemy, że trzeba być dobrym, że trzeba kochać, że trzeba być pokornym. To są pojęcia. Wiecie, ja kiedyś patrzyłem, jak siostry zakonne pracują nad ornatami. Pierwszy rysuje wzór ołówkiem czy długopisem i wszystko już jest namalowane. Tylko teraz trzeba wszystko to złotą nitką wyszyć. Ile to jest pracy? Taki jeden ornat to są nieraz tygodnie pracy. Ktoś powiedział, nie, no już widzę, jaki jest wzór. Wzór już jest. My intelektem mamy namalowany wzór, a teraz trzeba to całe życie wyhaftować. Wypełnić ten wzór, który my teoretycznie znamy. Kiedyś Opowiadano mi o pewnym panu, którego żona zachorowała na nowotwór, trafiła do szpitala, on to bardzo przeżywał. Za 2-3 tygodnie słyszę, że on jest w szpitalu. Mówię, Boże, nieszczęścia chodzą parami. Pierw ona do szpitala, potem on. Pytam się tam znajomych, a na co on zachorował? Proszę, on nie zachorował. On poszedł do ordynatora i powiedział, panie doktorze, niech pan się zgodzi, żebym ja przy tej żonie mieszkał. Jej już zostało niedużo czasu. Ale gdzie ja tu pana położę? Przecież ja nie mam łóżek. A ja sobie przyniosę łóżko polowe. Wiecie, starszy dziadek emeryt, tu w szpitalu w jednym warszawskim, przyszedł z łóżkiem polowym, rozstawił sobie, przepraszam za słowo, koło kibelka brudownika na samym końcu. Cały szpital przychodził patrzeć za rogu, a on mówił właśnie mi potem, proszę księdza, dopełniałem jednego słowa, które kiedyś jej powiedziałem, że cię będę kochał i nie opuszczę cię aż do śmierci. To powiedziałem to przez 4 sekundy, przez 5 sekund przy kościele, a potem 60 lat wyszywałem to słowo, które kiedyś sobie naszkicowałem, proszę państwa. My mamy pełno szkiców w głowie, a teraz trzeba to po prostu wyhaftować. I tak jak kiedyś powiedziałem, bo Adwent jest przygotowaniem na dzień naszej śmierci, pamiętajmy o tym, to nie jest teoria. To, co mi kiedyś ktoś powiedział, proszę księdza, ile księdza zostało? 10 lat jeszcze aktywnych, potem 10 lat sanatoriów i końcówka, no. Ja rzeczywiście mówię, no tak, człowiek jeszcze uchodzi za takie pokolenie jakieś w miarę rozwojowe, ale to tak trzeba patrzeć. Wielu z państwa już też ma włosy przypruszone siwizną, wielu studentów powie, a proszę księdza, mi to więcej niż 2 dychy zostało. Ja, żeby was zaniepokoić, przeliczę wam to na olimpiady. Ile ci olimpiad zostało? Z 5-6 olimpiad i już końcówka. Jeszcze tylko jakaś tam jedna Moskwa, Londyn, Berlin. Bo proszę państwa, czas rzeczywiście leci. Haftujmy te wszystkie pojęcia, które mamy naszkicowane. Patrzmy się w Pana Boga, wędrujmy po tych schodach, karmmy się tym, czego może jeszcze do końca nie rozumiemy, żeby to wskapywało w nasze serce i przygotowywało nas na spotkanie Pana Boga. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Przedstawmy dobremu Bogu, który wzywa nas na adwentowe drogi, nasze prośby i błagania. Pomódlmy się za Kościół Święty, aby chrześcijanie, mimo tego jazgotu świata, tego hałasu świata, by rzeczywiście potrafili się zatrzymać i z Pismem Świętym w ręku szukać tego miejsca, gdzie ja jestem i gdzie jest najkrótsza droga powrotu do Pana. Ciebie prosimy. Proszę was z całego serca, pomódlcie się teraz razem za księży. Czas Adwentu to czas prowadzenia rekolekcji, a przede wszystkim czas setek tysięcy spowiedzi. Pomódlcie się o cierpliwość dla nas, byśmy byli w konfesjonałach dobrzy jak Chrystus, mądrzy jak Chrystus i wymagający jak Chrystus. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich, którzy ślubowali kiedyś cokolwiek. Współmałżonkowi miłość, ślubowali, że będą wychowywać dzieci po katolicku, ślubowali, że będą dobrymi ojcami i matkami chrzestnymi. Wypowiedzieli jedno pojęcie, a teraz trzeba je wypełniać przez całe życie treścią. Módlmy się, aby to się stało, aby kiedyś przed Panem Bogiem stanęli ze spełnioną obietnicą. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy w Kościele Bożym pełnią bardzo trudne powołanie, powołanie bycia katechetą w szkole. To są różnego rodzaju dramaty, depresje, tragedie życiowe, wielkie napięcia takie emocjonalne. Niech będą świadkami Chrystusa, niech uda im się przekazywać młodym prawdę Ewangelii. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji zmarłych, za których odprawiam obecną Eucharystię, zmarłych z rodziny Pierzchalskich, z Dunków i zmarłą Barbarę Pokosz. Niech dobry Bóg otworzy im szeroko bramy nieba. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy potrafili Słowo Boże kontemplować, smakować, rozgwarzać, zgłębiać je i karmić nim naprawdę nasze serca. Ciebie prosimy. Panie Jezu, niech przez te wszystkie dni rozpoczynającego się Adwentu wspiera nas Twoja łaska i daje nam Twoje światło, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.